filmie bez scenariusza.
Oglądamy ją na ekranie od prawie 50 lat. Ucieleśnia niezliczone arcydzieła i jest częścią naszej zbiorowej wyobraźni. Meryl Streep, ikona kina, która od dekad inspiruje, wzrusza i zachwyca swoją niezwykłą wszechstronnością. W dzisiejszej audycji, razem z Robertem Wieczorkiem, scenarzystą, miłośnikiem kina, związanym na co dzień z Kieleckim Centrum Kultury, przyjrzymy się karierze jednej z największych aktorek współczesnego kina. Przypomnimy jej niezapomniane kreacje i zastanowimy się, co sprawia, że Meryl Streep wciąż zachwyca i pozostaje niekwestionowaną ikoną sztuki filmowej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o kobiecie, która od niemal 5 dekad łamie zasady Hollywood i inspiruje kolejne pokolenia widzów i twórców filmowych.
Jeden z reżyserów powiedział nawet, że jeśli jest się na planie z Meryl Streep, to jeśli się gra złego człowieka, to po pewnym czasie ten zły człowiek zaczyna się Meryl Streep bać, bo ona przyjmuje jakby jego cechy, uczy się ich i zaczyna stosować. Jeżeli ma grać rolę z amantem, to ten amant od razu się w niej zakochuje, z niej absolutnie zakochany. Ona jest cały czas na szczycie, cały czas wybiera rolę, decyduje się, gdzie zagra. Jak wielki talent cały czas jest w tej kobiecie i jaka niezwykła energia, która pozwala cały czas ją nieść przez te wszystkie lata. Teraz właśnie idzie w troszeczkę inną stronę, ale te wielkie role, które są za nią cały czas, dają właśnie tą nadzieję, że może jeszcze przed nami jest ten oscarowy występ Meryl Streep.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show stay in love. The game is on. I don't wanna talk. 'cause it makes me feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. Don't you see the way I'm texting?
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest Robert Wieczorek, scenarzysta, miłośnik kina, na co dzień związany z Kieleckim Centrum Kultury. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Robercie, mieliśmy już w audycji, omawialiśmy karierę, dokonania, no wszystko, co związane z Nicolasem Cage'em, był Quentin Tarantino i przyszedł czas na kobietę. I ta kobieta, no nie dowie się, ale chyba by się na nas trochę obraziła, że w zasadzie jest trzecia. Chociaż Meryl Streep taka nie jest, bo o niej dzisiaj będzie mowa.
Czy ona taka nie jest?
No właśnie,
nie wiem, bo
grymas.
To jest takie, różne są. Na tym etapie kariery chodzą takie plotki, że Meryl Streep, wiadomo, że ona na przykład skupuje różnego rodzaju adaptacje, licencje do najciekawszych powieści, dramatów teatralnych, żeby potem je realizować filmowo, i do tych swoich pomysłów bardzo często dobiera reżyserów nie tych z pierwszej półki, bo to ona dobiera reżyserów, żeby oni wcielali jej wizję roli w życie, i mówi się o tym, że jest tutaj osobą dominującą, perfekcjonistką, która chce, żeby było tak, jak właśnie ona chce. Przykładem jest jeden z filmów, to jest Sierpień w hrabstwie Osage. Doskonały film z
kocham
Julią Roberts, wspaniały. Ale tam się właśnie mówi, że w pewnych momentach ona przeszarżowała, że to była rola doskonale do niej skrojona, ale szarża była taka duża, że po prostu w zamiarze miała stłamsić wszystkie inne wokół osoby, więc tak się mówi, że może by jednak miała pewien żal, że ona nie jest tą pierwszą omawianą.
Tak myślisz? No dobrze, na szczęście, znaczy na szczęście, nieszczęście, no pewnie
nie
się,
wiadomo.
Nigdy nic nie wiadomo, ale tak może zaczniemy jakoś od początku, czyli od tego, jak to w ogóle się zaczęło, stało, że Meryl Streep została aktorką, a nie piosenkarką.
A nie piosenkarką, tak, bo takie były jej pierwsze plany, pierwsze zamiary, nawet marzyła o tym, żeby być śpiewaczką. Śpiewaczką operową. W tą stronę próbowała kierować swoją karierę, ponieważ w Meryl Streep jest taka wspaniała historia, że ona od razu wciera swoje plany w życie i perfekcyjnie stara się do nich przygotować. Więc jeśli zaplanowała, że będzie śpiewaczką, że będzie piosenkarką, to od razu szły za tym nauki śpiewu, nauki wokalu w najlepszych szkołach. Debiutowała też i pojawiała się na sztukach w Broadwayu, ale pewnego razu poszła na koncert swojej koleżanki z roku. Z razem z tego kursu i usłyszała, jak ona śpiewa. I w tym momencie znowu doszła do głosu ta legendarna perfekcja Meryl Streep, ponieważ słysząc koleżankę zrozumiała, że ona nigdy tak śpiewać nie będzie. A skoro nie będzie tak śpiewać, to po co ma robić coś, gdzie nie będzie najlepsza? Na szczęście była też dobra w czymś innym. Są wspomnienia, które mówią o tym, że Meryl Streep bardzo często w ramach swojej rodziny organizowała spektakle teatralne. I tam na przykład razem ze swoimi braćmi robili różnego rodzaju przedstawienia i to było coś niesamowitego. Wystarczyło jedno zmarszczenie brwi, wystarczył czasem jeden gest, ci bracia milkli, wszyscy wbijali wzrok tylko w Meryl Streep, bo miała w sobie to coś. Tą niesamowitą magię, niesamowitą aktorską charyzmę i umiejętność uczenia się roli błyskawicznie. Ona od razu stawała się tą postacią. I wtedy to, kiedy ona zdecydowała, że nie będzie tą śpiewaczką, to wtedy wiedziała, wybieram tą drugą drogę. Będę aktorką i też o czym pewnie jeszcze powiemy w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, robiła wszystko, by te jej marzenia się wcielały w życie, czasem nawet więcej niż wszystko.
Właśnie tak a propos jeszcze dzieciństwa, to przypomniało mi się, że chyba na rozdaniu w Cannes w czerwcu skończyła Meryl Streep 75 lat, festiwal w Cannes, ona otrzymała za całokształt twórczości nagrodę, no i było też bardzo ciężko ją w ogóle ściągnąć do tego Cannes, żeby ona po 50 latach dopiero tam wróciła i jeżeli dobrze pamiętam, a nie znajdę teraz tego cytatu, powiedziała, że każdy z nas jako dziecko tak naprawdę jest świetnym aktorem i każdy jest aktorem, tylko nie wszystkim za to po prostu płacą w dorosłym
dokładnie,
życiu.
Dokładnie tak. Jeszcze na początku swojej kariery, bo ona spotkała się w 1974 roku z Andrzejem Wajdą. To było na początku jej kariery, właściwie można tak powiedzieć. To była realizacja Biesów, przełożenie tego spektaklu z Teatru Starego w Krakowie, gdzie Stawrogina grał Jan Nowicki. W wersji amerykańskiej grał to Christopher Lloyd, znany na przykład z cyklu Powrót do przyszłości. I Wajda po tym spotkaniu zwrócił uwagę na Meryl Streep i powiedział, że jest aktorką niezwykłą, pełną talentu i pełną charyzmy. Że na pewno się wybije i tutaj są jakby dwie wersje.
No właśnie chciałam powiedzieć, że
bo tu są dwie wersje, różne są, prawda?
Tak,
że w jednej mówi, że Andrzej Wajda, że myśli, że ona sobie jest niezwykle utalentowana i na pewno sobie poradzi w Hollywood, a w drugiej, że jest niezwykle utalentowana, ale nie ma siły przebicia i powiedział w wywiadzie, że nie spodziewał się, że zrobi aż tak wielką karierę, ponieważ nie będzie potrafiła się przebić przez to, ale okazało się, i to też jest ciekawe w ustach Andrzeja Wajdy, okazało się, że w tym przypadku talent wystarczy.
wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim i Państwa gościem jest Robert Wieczorek, scenarzysta, miłośnik kina na co dzień związany z Kieleckim Centrum Kultury. Rozmawialiśmy na początku o tym, jak w ogóle Meryl Streep postanowiła zostać aktorką, więc może przejdziemy teraz do początków jej filmowych. Znaczy, zanim był film, no był oczywiście teatr. Ona w pewnym momencie też występowała w tak wielu spektaklach, grała, że prawie ona zrezygnowała z aktorstwa. Ona bawiła się wrzodów wyrządka i myślała, że pójdzie w ogóle na prawo. No ale jednak to aktorstwo cały czas wygrywało.
Jednak aktorstwo wygrywało, ale to właśnie tak jak mówisz, to my tutaj mówimy o tym, że ona była zdecydowana na to, żeby tą aktorką zostać. Już tak postanowiła pokierować swoją karierę. Jedna z historii opowiada, że chciała bardzo zagrać w King Kongu.
O, tak, piękna historia.
Piękna historia, tak, z Dino De Laurentiisem i pokazująca też jeszcze jeden talent Meryl Streep. Poszła na spotkanie, na to Dino De Laurentiis na widok Meryl Streep powiedział, że ale co to w ogóle za kobieta przyszła, to jest brzydkie i w ogóle absolutnie kogo ty mi przyprowadziłeś, tak mówił do swojego syna.
Na po to, włosku.
Po włosku, tak, mówił to po włosku, to jest bardzo ważne, mówił to po włosku i na to przysłuchując się tej rozmowie, Meryl Streep odpowiedziała w płynnym języku włoskim, że w takim przypadku, jeśli według ciebie to nie nadaje się, żeby grać z taką włochatą małpą, to po prostu wychodzi, przez to absolutnie zaskoczyła. Rolę zagrała Jessica Lange i obecnie opowiada się, że Glenn Close i Jessica Lange grają tylko te główne role, które odrzuca Meryl Streep. Jest to jakaś taka klamra tej całej opowieści. Potrafiła dopiec wtedy jeszcze jakby, mając pewnie świadomość tej roli, że to nie jest taka rola na skalę jej talentu, że to jest bardziej ozdoba niż rola tak naprawdę, potrafiła dociąć bardzo inteligentnie w języku włoskim, obcym i wyjść z planu, nie walcząc do końca o tą rolę.
Ale też właśnie, no bo jednak mimo wszystko, mówiąc o rolach filmowych, nie sposób pominąć teatru, bo to tak naprawdę w teatrze Meryl Streep była zakochana. Ten film pojawił się poniekąd, wtedy też zauważył ją, współpracowała chyba przy Wiśniowym Sadzie, jeżeli się nie mylę, z Johnem Cazalem.
Tak.
Tam go poznała, to była jej pierwsza miłość. Od razu się w sobie zakochali. To jest pewien taki bardzo trudny etap w życiu Meryl Streep, ponieważ chwilę po tym, jak się poznali, okazało się, że John Cazale ma raka złośliwego płuc z przerzutami. I wtedy też ta cała historia Meryl Streep, tak naprawdę ona wzięła serial Holocaust, żeby móc opłacać rachunki, leczenie, żeby jakoś ich tak, że tak powiem, ten wózek ciągnąć. I wtedy łowcy jeleni.
Mówisz, że pojawia się łowca jeleni. Tak,
tak. Łowca
Michaela Cimino, tak. Film wspaniały, który jest jakby początkiem, prawdziwym początkiem wielkiej kariery Meryl Streep. Wcześniej występowała w filmie Julia Freda Cinemana, ale tam grała rolę drugoplanową, zresztą bardzo pociętą w montażu. Ona więcej tam grała niż potem się na tym ekranie okazało. I pojawił się łowca jeleni. To też nie była rola pierwsza, czy nawet drugoplanowa. Rola dodatkowa razem przy Cazalu, który również grał w Łowcy Jeleni i dla niego jakby gorączkowo przyspieszano te zdjęcia, wiedząc, że jego stan pogarsza się z każdą chwilą, ale chciano mu w ten sposób oddać hołd, żeby on tam zaistniał. I ona z tej roli zrobiła absolutną perełkę. To było coś nieprawdopodobnego, jak wspaniale z takiej małej roli potrafiła wykrzesać całą osobowość, całą postać tej kobiety i to był początek, pierwszy sygnał do wszystkich. Oto nadchodzi aktorka wybitna, ale to, co mówisz, to rzeczywiście jest bardzo ważne, bo ona to wszystko, ten serial Holocaust i wszystkie rzeczy, które jakby wtedy gotowa była przyjąć, robiła tylko po to, by zapewnić swojemu mężowi, w którym była absolutnie zakochana. On był dla niej jakimś takim przewodnikiem, tym pierwszym po tym świecie.
14 lat od niej starszy. Nie mieli pieniędzy na początku, jakoś tak mieszkali na poddaszu, nie mieli za co jeść, ale z racji tego też, że jego pamiętali z roli w Ojcu Chrzestnym. Często zostawali w zaprzyjaźnionej knajpie posiłki za darmo. No, przepiękna historia.
Bardzo romantyczna.
Bardzo romantyczna. Ale później jeszcze ten film, tak naprawdę grając, się żegnali. Mm-hmm. Później niestety 3 miesiące chyba, bo
tak,
po premierze John Cazale zmarł. Tu śmierć i tu sukcesy.
Bo Meryl tutaj
Streep.
Zaczęły przychodzić sukcesy, tak. Pojawia się film Sprawa Kramerów. Tak, taka reakcja właśnie, ale ten film...
Ale że jaka... Nie, ja bardzo... Ja,
nie, tak.
Ja, bo ja odświeżyłam sobie ten film. Bardzo byłam poruszona. Całkiem niedawno, przed naszą audycją. I ta Meryl Streep w ogóle wprowadziła swoją rolą i tym, jak zagrała coś totalnie nowego wtedy, w tamtych czasach, do kina, do ról kobiecych. Ona mogła zagrać... A chociaż to też będzie to, co o tym mówiłeś, że przekonała reżysera, żeby nie była taką tą matką jednowymiarową, bo jej tak. postać była bardzo, bardzo różnorodna.
Bardzo różnorodna. Nie, wiesz, bo patrząc na teraz, to też jak zmienia się kino i jakim innym filmem jest Sprawa Kramerów, jak to się wszystko pozmieniało. Teraz mówiąc o sprawie rozwodowej, walka rodziców o dziecko, dając na przykład polski film Ślesickiego Tato, czy mnóstwo innych tego typu melodramatów, my byśmy widzieli melodramatyczną, rozdzierającą serce historię. A tutaj ta historia była rozdzierająca, ale ona była tak mocno osadzona w tym świecie i tak troszeczkę zmieniająca akcenty. W roli rodziców jest Dustin Hoffman i Meryl Streep, że tutaj Meryl Streep decyduje się zostawić swojego męża. Jest rok, film okazał się w 1979 roku, to jest początek lat 80. To jest taka w tym momencie coś zupełnie innego. Potem ta matka decyduje się walczyć o te swoje dzieci. Wie, mimo, że zdaje sobie sprawę, że Dustin Hoffman jest ojcem, który poświęca wszystko dla tych dzieci. Da im znacznie więcej, ale ona jest matką i czuje w sobie tą rolę, ale ona jest jakby matką, która, nie wiem jak to powiedzieć, więc znaczy, powiem prosty, która jakby nie chce się tylko spełniać w roli matki. Ona ma jakby znacznie szersze perspektywy, chce się realizować życiowo i ta rola matki, która jakby dla nas czasami jest przypisana jako jedyna, największa wartość, tutaj tą wartością nie jest. I ona w sądzie walczy o to dziecko. Wiadomo, że tą sprawę wygrywa, bo to jest sąd zawsze po stronie mamy. I potem jest finał tej opowieści kompletnie zaskakujący. Nie wiem, czy... My polecamy chyba, żeby państwo sobie to odświeżyli. Pewnie to państwo wiedzą i zdają sobie sprawę, ale dla tych kreacji aktorskich, dla tego, jak ten film wygląda teraz i teraz to, co ty powiedziałaś wcześniej. Meryl Streep zmieniła zupełnie nie, może nie zupełnie, ale bardzo zmieniła tą postać. Dustin Hoffman był wściekły, ponieważ reżyser pozwolił na to, żeby ona zmieniła pewne akcenty w tej roli, żeby jak Anna sama powiedziała, ta kobieta nie może być aż tak zła. Nie może być aż tak zła. I ona tam dodała bodajże dwie sceny, które jakby powodują, że inaczej patrzymy na nią jako tą wyrodną, powiedzmy, matkę zostawiającej męża z dzieckiem, potem walczącą, skoro zostawiłaś, to po co walczysz o te prawa i potem dokonujące tej finałowej wolty. I świat zobaczył wtedy zniuansowaną, wspaniałą postać, wbitą w tą rolę pazurami, absolutnie rozrywającą ekran. Może dlatego też Dustin Hoffman nie był szczęśliwy, ponieważ wiedział...
Ktoś mu zabrał
film, zabrał mu aż tak, że Meryl Streep dostała wtedy pierwszego swojego Oscara.
I na tym pierwszym Oscarze skończymy, ale zaraz wrócimy do kolejnych.
Oh, I can't
Radio Kielce 101.4 FM.
Wracamy do rozmowy, a ze mną w studiu, przypomnę, Robert Wieczorek, scenarzysta, miłośnik kina, na co dzień związany z Kieleckim Centrum Kultury. Mieliśmy Oscara Meryl Streep za rolę drugoplanową i przechodzimy do Oscara za rolę w filmie Wybór Zofii na podstawie powieści Williama Styrona.
No i tu mamy Meryl Streep.
Ja jestem bardzo ciekawa.
Meryl Streep w pełnej krasie. To, myślę, wymaga troszeczkę jakby więcej opowiadania o tym, co działo się przed samym filmem, bo William Styron, kiedy pisał swoją powieść, Wybór Zofii, on miał w głowie aktorkę, która miała zagrać. To była Ursula Andrews. On chciał, żeby ona zagrała tą rolę. To jest historia Polki, która przeżyła obóz koncentracyjny. Teraz mieszka w Ameryce ze swoim mężem, neurotykiem, narkomanem, stosującym przemoc domową, który też sobie nie może z dziedzictwem wojny poradzić. Obserwuje ich młody pisarz, który przyjeżdża, żeby pisać pewną powieść, i on powoli wnika w tą rodzinę. Zakochuje się w Zofii, nie rozumie, czemu ona jest z mężem, i wtedy poznajemy ten cały dramat tego wyboru Zofii, który ona musiała dokonać, czyli
poświęcić dziecko,
życie swojego dziecka, wybrać. By uratować, wybrać, które z dzieci uratuje, czy swoją córkę, czy swojego syna, gdzieś tam być może wierząc, że ta ofiara przyniesie skutek. I to dziedzictwo tej decyzji, ta sytuacja rzutuje na całe ich życie. To jest niesamowity film. William Styron myślał o tym, żeby to była Ursula Andrews. Kiedy myślał o tym reżyser, on widział Liv Ullmann na przykład, żeby zagrała tą rolę, ale pojawiła się Meryl Streep. Meryl Streep, która, jak głosi legenda, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Ja chciałam dodać, że Polka też była do tej roli nominowana. Ja byłam trochę przez to obrażona na początku, bo najpierw czytałam książkę, która jest zresztą dla mnie jest bardzo ważną książką w moim życiu. No i Krystyna Janda miała zagrać, ale niestety władze PRL-u nie pozwoliły jej w ogóle wziąć udziału w tym filmie, bo uważali, że on oczywiście jest sprzeczny, jest kłamstwem. Tak. No i nie dostała paszportu, nie dostała wizy, nie mogła polecieć. A ja bym widziała Krystynę Jandę totalnie w tej roli. Zwłaszcza, tak, widziałabym w szczególności po przesłuchaniu. Jakoś może to był ten etap. Myślę, że taka rozhisteryzowana...
Ale czy nie za bardzo rozhisteryzowana
wszystkim? Może tak.
Ale faktem jest, że Krystyna Janda nie zagrała. Nie zagrał też Bogusław Linda, który też miał tym zagrać, ale w związku z tym, że odmówił współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, też mu zablokowano paszport. Ale ja chciałbym cofnąć się jeszcze wcześniej, do Elżbiety Czyżewskiej. Ponoć istnieją informacje, które mówią, że Styron obiecał Czyżewskiej, że ona zagra tą rolę, kiedy myślał od razu o Ursuli Andrews, prawda? Meryl Streep poznała Czyżewską w czasie spektaklu właśnie Andrzeja Wajdy. Ponoć zakochała się w niej, zakochała się w sensie, doceniła jej aktorski warsztat. Powiedziała, że to jest zupełnie inne aktorstwo, że to jest fascynująca kobieta, że jest genialną aktorką, i potem, mając w zamiarze zagrać Polkę, jakby brała od Czyżewskiej lekcje, że od niej uczyła się języka polskiego, że naśladowała ją w ten sposób, więc powiedzmy, że Elżbieta Czyżewska, która nie zagrała tutaj żadnej roli, jej kariera w Stanach z powodu tego akcentu, tak się mówi, którego nie potrafiła jakby przeuczyć w sobie, żeby mówić tym odpowiednim akcentem, spowodował, że jej kariera nie rozwinęła się tak, jakby chciała, można powiedzieć, miał w ogóle się nie rozwinęła. Więc ta rola Polki była dla Czyżewskiej szansą, Meryl Streep tą rolę zgarnęła. Powiem więcej. Namówiła też, żeby tego mężczyznę i męża grał Kevin Kline. I to też był fantastyczny pomysł. Powiem więcej, ona chodząc do reżysera, błagała go, praktycznie czołgała się, kładła się na podłogę, że tylko ona może zagrać Zofię, że jest na najlepszą aktorką, nauczyła się języka polskiego, brała kilkugodzinne lekcje każdego dnia i gdybyśmy tak opowiadali o jakiejś takiej historii, potem rozłożyli ręce i powiedzieli, no i co z tego? A tutaj wyszła rola niesamowita. Rola, tak jak mówisz, nagrodzona Oscarem. To jest długi film, warto go też obejrzeć. Warto sobie przypominać w ogóle stare filmy, ale wybór Zofii też, tylko trzeba mieć do niego odpowiedni nastrój. Jest tam jedna scena wyboru właściwie, które dziecko decyduje się poświęcić Zofia. Tą scenę Meryl Streep poprosiła, żeby przygotować się tak i zagrać ją tylko raz. To jest scena rozdzierająca, jak ktoś powiedział, bezgłośnego krzyku, największego o największym na świecie natężeniu. Podeszła do tego tylko raz, bo powiedziałaby, że za drugim razem nie będzie w stanie tego zagrać. Wybór Zofii jest dramatem w takim dobrym, doskonałym hollywoodzkim stylu, kiedy bogactwo wnętrza bohaterów liczyło się równie bardzo jak wszystko to, co wokół. I Streep po prostu w tym filmie pokazała pełnię swojego talenta, właściwie zademonstrowała ją całemu światu, na co ją stać tak naprawdę. Ona w ogóle jakby wchodząc w tą rolę, tak jak mówię, dbała o to, żeby był taki, a nie inny partner. Dbała też o kostiumy, o wszystko, do wszystkiego jakby zwraca uwagę, żeby to wszystko wokół niej grało.
I to jest chyba właśnie metoda Meryl Streep, by budować postaci, które są niepowtarzalne, ale o tym za chwilę.
Thank you.
wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że razem ze mną w studiu Robert Wieczorek, scenarzysta, miłośnik kina, związany na co dzień z Kieleckim Centrum Kultury. Wracamy do stylu gry Meryl Streep. Bardzo dobrze, Robercie, tutaj już nakreśliłeś słuchaczom, że Meryl Streep świetnie nauczyła się języka polskiego, świetnie akcentuje w każdych filmach jej akcent, czy to będzie amerykański z konkretnej dzielnicy jakiegoś Bronxu. Ona to zrobi i zapomniałam filmu, jak się nazywa, w którym grała zakonnicę.
Wątpliwość.
Wątpliwość. Jest w Habicie. Widzimy tylko te jej oczy powiększone przez okulary, ale ten akcent... To jest po prostu, ona nie wypada nawet na chwilę, nawet jak się spieszy, nawet, no po prostu to jest niesamowite, jak ona się zmienia do każdej roli i to jest właśnie chyba metoda Meryl Streep, że ona tak buduje każdą postać, po prostu obudowuje ją, że się z nią staje.
Że się nią absolutnie staje. Jeden z reżyserów powiedział nawet, że jeśli jest się na planie z Meryl Streep, to jeśli się gra złego człowieka, to po pewnym czasie ten zły człowiek zaczyna się Meryl Streep bać, bo ona przyjmuje jakby jego cechy, uczy się ich i zaczyna stosować. Jeżeli ktoś ma grać jakąś rolę z amantem, to ten amant od razu się w niej zakochuje, z niej absolutnie zakochany. To samo zresztą powiedział Jeremy Irons, kiedy grali w Kochanicy Francuza, że on się w niej absolutnie zakochał, bo ona była po prostu w tym filmie taka eteryczna, zjawiskowa, a to nie powiedzieliśmy, ale myślę, że wszyscy państwo wiedzą, że warunki fizyczne Meryl Streep, doceniając jakby jej urodę klasyczną, i Meryl Streep podkreśla, że ona tam żadnych jakichś poprawek nie robi, po prostu jest zwolenniczką kompletnej naturalności, ale mianem seksbomby byśmy jej nie określili. Natomiast to, jak ona potrafi się zmieniać do tych ról, jak ona potrafi to zagrać, jest po prostu niesamowite, przechwytując to akcent. Inne umiejętności, na przykład dla filmu Koncert na 50 serc, ona w 3 miesiące bodajże nauczyła się grać na skrzypcach, tak żeby mogła tam po prostu nagrać. To jest zwierzę, która się rzuca na tą rolę i układa wszystkie te elementy tak, żeby jej pasowało, aktorów, kostiumy, fragmenty scenografii, muzykę, do której przywiązuje wielką wagę. To, co powiedziałaś w wątpliwości o tych oczach. Meryl Streep kojarzyła się zawsze z osobami, które grają właśnie w takich dramatach, role pogłębione, społeczne, ale w pewnym czasie pojawił się pomysł, żeby troszeczkę ją skierować i na inne tory i zjawił się taki film jak Dzika rzeka. Klasyczny film akcji. Fabuła jest, wiadomo, ona jest byłą przewodniczką, jej rodzina jest w zagrożeniu, musi tam poradzić sobie z przestępcami, na czele których stoi Kevin Bacon. Też bardzo fajny film do obejrzenia na popołudnie. Ale tam są takie sceny, gdzie ona musi grać tylko wzrokiem. I ten wzrok po prostu naprawdę zabija, niesie zagrożenie. To jest to, co mówisz o wątpliwości. To są ograniczone tak. Możliwości. Tam nie da się mimiki ściśniętej tym habitem.
Tym bardziej, że ona zazwyczaj też jest powściągliwa.
Właśnie.
Prawda? A tutaj...
I to jest właśnie ciekawe, co mówiłaś, że w Wyborze Zofii Krystyna Janda, która raczej kojarzy nam się ze stylem Egzaltowanym.
A nie wiem, no to było tak sporo lat temu i byłam chyba wtedy świeżo po obejrzeniu właśnie
przesłuchania
filmu, który absolutnie kocham. No i miałam
może
te,
na pewno
miałam
to
te
byłaby,
15 lat mniej, może trochę...
Na pewno byłaby to inna Zofia. 13,
no była to by inna Zofia.
Na pewno inna Zofia.
No tak, nie, no dobra. No może to też była z innych wyobrażeń. No nieważne, bo to już długa byłaby.
Ale wracając do Meryl Streep, Dzika rzeka, potem się pojawia ze śmiercią jej do twarzy.
O Jezu, tak kocham pojawia ten film.
Pojawia się w Kandydacie, ponurym dramacie politycznym, sensacyjnym. Także zaczyna też sięgać do tego kina akcji i to jest jakby całkowicie naturalna droga, która zaczyna nas prowadzić do tego, co dzieje się znacznie później i co dzieje się teraz, czyli z tych głębokich dramatów społecznych. Ona jest cały czas na szczycie, cały czas wybiera rolę, decyduje się, gdzie zagra. Teraz myślę, że możemy za chwileczkę przejść do tego trzeciego Oscara. Mówiąc o tym, Meryl Streep ma 3 Oscary i 21 nominacji. Przed nią jest tylko Katharine Hepburn, która ma 4 Oscary. Nominacji miała znacznie mniej. Ale między pierwszym Oscarem a tym czwartym Katharine Hepburn upłynęło bodajże 48 lat. Więc Meryl Streep, skoro pierwszego Oscara dostała w 1979 roku, no to przy obecnym rozwoju ma jeszcze szansę, żeby wybitnej aktorce złotej ery Hollywoodu dorównać. Tylko co to będzie? Żelazna Dama, biografia Margaret Thatcher.
Słaby film, ale...
Ale rola,
postać,
prawda? Ale postać. Byli tacy, którzy szukali gdzieś tam w filmach i gdzieś tam i porównywali i widzieli rzeczywiście Margaret Thatcher na ekranie. Czyli znowu nam wychodzi takie kameleońskie wręcz umiejętności Meryl Streep wcielania się w rolę, że ona była po prostu Margaret Thatcher. No film jest po prostu taką biografią, która nie wnosi nic szczególnego oprócz tej wybitnej kreacji Meryl Streep.
Ale też jeszcze tak a propos tutaj jej warsztatu aktorskiego, to ten film właśnie Julie and Julia, to jest niesamowite, bo tak to Mirandy w Diabeł ubiera się u Prady, musiała trochę schudnąć, te akcenty, wszystko i tak dalej, ale do tego filmu ona musiała być wyższa niż jest naturalnie i to, co ona zrobiła ze swoją osobą, bo okej, buty to jest jedno i za pomocą tych butów ona wcale nie była dużo wyższa, ale ona środek jakby ciężkości przeniosła, naprawdę, żebyśmy mieli wrażenie, że ona jest wyższa, bo trochę oczywiście za pomocą kostiumów można zrobić, ale ta jej gra, no jakie to jest mistrzostwo.
To jest mistrzostwo, to po jest prosto. Właśnie ten popis i też to, co mówiłaś, akcent. Nagle ktoś mówi ten akcent, słyszymy tutaj właściwie francuskę wychowaną z akcentem francuskim, zupełnie inną postać, w pewnych momentach niezwykle irytującą, jakąś taką rozedrganą bardzo, jakby w przeciwnej tej teorii mówiącej, że ona gra tylko takie wyciszone, zniuansowane role. Nagle tu jest absolutna hałaśliwość, dominacja na tym. Ten biedny, stłamszony mąż, który musi jakby cały czas, biedny, po prostu on jest dla niej oparciem przez cały czas, ale daje się spychać na ten drugi plan, bo ona musi być tą gwiazdą i ta konsekwencja tego, co ona chce zrobić i pokazanie sprawy dla mnie, z mojego jakby męskiego punktu widzenia, w sumie niezbyt ciekawe, jak kuchnia i że jakieś te przepisy, historia książki kucharskiej. Tutaj ja to oglądałem naprawdę z absolutnym zachwytem. Tylko i wyłącznie dzięki Meryl Streep. I kiedy ona wchodziła, to ona roznosiła cały ten ekran, a oczywiście istotne były te wcześniejsze, te przepisywanie tych przepisów i tak dalej, ale kiedy ona wchodziła na ekran w tym podzielonym czasie, no to było coś naprawdę niezwykłego, pokazujące, że jak wielki talent cały czas jest w tej kobiecie i jaka niezwykła energia, która pozwala cały czas ją nieść przez te wszystkie lata. Teraz właśnie idzie w troszeczkę inną stronę, ale te wielkie role, które są za nią cały czas, dają właśnie na to nadzieję, że może jeszcze przed nami jest ten oscarowy występ Meryl Streep.
Away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że razem ze mną w studiu Robert Wieczorek. Robercie, to tak zbliżając się już do końca naszej audycji, czas zajrzeć do seriali, w których gra Meryl Streep. Ja od siebie Państwu polecam Wielkie Kłamstewka, bo tam ona pojawia się chyba Meryl Streep w drugim sezonie.
W drugim sezonie, tak.
To jest, no i cóż tu mówić, znowu mistrzostwo, znowu po prostu mistrzostwo.
Znowu mistrzostwo, wchodzi do też doskonałych aktorek razem i też ona jakby
Nicole Kidman
gdzieś tam, tak, troszeczkę z boku gdzieś tam jest. Naprawdę, to są wspaniałe dalej kreacje pokazujące, że ona może przesuwać jakby się jeszcze dalej, bo seriale, mówimy o wybitnej aktorce dramatycznej i nagle ona dostrzega chyba te zmiany, które idą. Dostrzega to, że warto też się pokazywać w serialach. Oprócz Wielkich Kłamstewek jest tam jeden epizod, bodajże czy jeden odcinek Ekstrapolacje, taki serial. No i przede wszystkim Widzieliśmy Zbrodnie po sąsiedzku. Teraz, w których zupełnie rozkwita jej talent, wczuwa się w tą atmosferę zabawy kryminałem, jak jest w tym serialu, i bodajże też w tym serialu poznała chyba swojego obecnego, tak przynajmniej mówią plotki, partnera, czyli Martina Shorta, z którym, jak to mówią, łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń z planu. Czyli widzimy tutaj jakby tą pewną drogę i tą dojrzałość Meryl Streep. Ona sobie zdaje sprawę z tego zmieniającego się rynku. To już mówiliśmy wcześniej. Na początku role tylko dramatyczne, potem takie delikatne flirtowanie z kinem akcji, Dzika rzeka, Ze śmiercią jej do twarzy, Kandydat. Pojawia się też znacznie wcześniej film, który pokazuje niezwykłe umiejętności wokalne. Nie znając biografii, że ona zaczynała, hasła reklamowe Meryl Streep śpiewa w filmie Mamma Mia jest po prostu niezwykłe i to był fantastyczny haczyk, myślę, dla wszystkich. Słyszeć Meryl Streep śpiewającą piosenki Abby to było coś niesamowitego. Nic dziwnego, że pojawiła się część druga. Są plotki, tak, o części trzeciej bodajże, że jeszcze do tego wróci. Na razie nie wiadomo, co z tego będzie. Także tutaj pokazywała swoje umiejętności wokalne. No i film też o wybitnej śpiewaczce, która śpiewać nie umie, czyli Boska Florence. Boska Florence też jest filmem niesamowitym i to jest chyba bardzo fajne. Ja tak przepraszam, że tak wracam do tego, ale tak mnie zaskoczyłaś z tą Krystyną Miandą,
Widziałam też, że Boską Florence
w wykonaniu Krystyny Jandy
uważam, że jest genialna.
Tak, i tu się z tobą absolutnie zgadzam, jest genialna Krystyna Janda w tej roli.
No tak, ale tutaj możemy rzeczywiście porównać obie kreacje pań, bo i jedna, i druga ją zagrała, no jednak Krystyna Janda tej szansy Zofii nie miała, tak?
Ale rzeczywiście, Boska Florence, czyli też tu umiejętności, tym razem pokazywała, jak nie należy śpiewać, no ale jest to jakaś taka klamra, powiedzmy, tych całych przygód z filmem Meryl Streep. Czekamy dalej, jak to się skończy, bo chyba myślę, że mamy taką świadomość, że to nie jest koniec, nie wiem, co się wydarzy, czy to będą tylko Zbrodnie po sąsiedzku, ale myślę, że jakiś taki film dramatyczny jeszcze nas czeka. Szukam gdzieś tam w pamięci jakiejś biografii kobiety, którą mogłaby zagrać, ale tak na szybko nic mi nie przychodzi.
O Boże, nie powiedzieliśmy jeszcze o godzinach, a już czas nam się kończy. Rok 2000, jej wspaniała rola, współczesna pani Dalloway.
Tak.
Ojejku, to...
Ale to tylko dla państwa jest zachęta, żebyście poszukali w biografii filmowej i wyłowili sobie coś takiego. Tam nie będzie rozczarowań, bo ja na przykład też żałuję, że nie powiedzieliśmy nic o jej kapitalnym duecie z Jackiem Nicholsonem w filmie Chwasty na przykład, który jest też genialnym filmem Hektora Babenko, który też jest gdzieś tam zapomniany, a bardzo warto go wydobyć. I tak moglibyśmy sobie jeszcze spokojnie podorzucać.
Chyba z kilka godzin rozmawiać. Ja sobie tak naprawdę uświadomiłam, przygotowując się do rozmowy z tobą, Robercie, że ja wielu rzeczy jeszcze nie widziałam z Meryl Streep tak naprawdę, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. I myślę, że też wracając do filmów, w których ona grała, to jak ona kreuje te postaci, jeszcze raz na nowo zupełnie innym spojrzeniem oglądać te filmy. A myślisz, że jest jakaś Meryl Streep naszych czasów? Może być w przyszłości?
Z obecnych aktorek? Ja głęboko wierzyłem, że ona zresztą grała z Meryl Streep Jennifer Lawrence. Miałem taką nadzieję, że ona tutaj gdzieś, ona zaczynała akurat od kina rozrywkowego, kina akcji, ale bardzo fajnie szła w tą stronę. Amy Adams też bardzo, wydaje mi się, mogłaby w tą stronę. I tak szukam, ale na taką skalę to wydaje mi się, że trudno teraz.
Może jeszcze
byłoby.
Taka się nie urodziła, no nie wiem.
A może jeszcze nie wiemy, że gdzieś na Broadwayu albo rezygnuje właśnie z kariery operowej jakaś dziewczyna i mówi, jednak zagram w filmie, bo ktoś ode mnie lepiej śpiewa, ale zagrać ode mnie nikt nie potrafi lepiej.
Bardzo dziękuję ci, Robercie, za rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem był miłośnik kina ogromny, scenarzysta Robert Wieczorek, związany z Kieleckim Centrum Kultury.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja jeszcze raz dziękuję państwu, Ewelina Walczak i Arkadiusz Miller, który dla państwa audycję przepięknie zrealizował.